Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa, jak w każdy piątek o tej porze. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Wracamy dzisiaj do tematu, który wzbudził dość dużo kontrowersji. Temat związany z jelitami i z mózgiem. Mówiliśmy przez dwie audycje poprzednie o tej relacji, jak ważna jest to relacja. Mówiliśmy o tym nerwie błędnym, tak, który jest bardzo ważnym nerwem, bo on przewodzi od mózgu do jelit.
No jest takim bezpośrednim połączeniem. I co ciekawe, też udało się zmierzyć, jak często następuje komunikacja między jelitami a mózgiem. Może nawet nie chodzi o to, jak często, bo ta komunikacja jest na okrągło, ale kto częściej mówi, jelita czy mózg? No i badania wykazały, że to jelita zagadują mózg, że ta komunikacja ze strony jelita-mózg odbywa się aż 9-krotnie częściej niż mózg jelita. W związku z tym to pokazuje, że te jelita wywierają sporą presję i być może okaże się, albo już się okazuje, że mogą mieć wpływ na nasze decyzje. Czyli te mikroby, drobne organizmy, które tam żyją, tak często zagadują ten nasz mózg, że być może wywierają na nim presję i nasze wybory na przykład żywieniowe są związane z tym, co podpowiadają nam w danej chwili.
Ja już się przestraszyłam, że w ogóle nasze wybory życiowe, na przykład wybór partnera, to już byłaby poważna sprawa, gdyby jelita o tym decydowała, ale myślę, że tak daleko nie należy iść.
No, kiedyś się mówiło, że przez żołądek do serca,
to prawda?
Teraz można powiedzieć, że przez żołądek do mózgu.
To jest jakaś nowa teoria, potwierdzona zresztą.
Tak?
Nie, mówiąc poważnie, rzeczywiście ona jest potwierdzona badaniami i metabadaniami. Pan wielokrotnie to podkreśla, ale panie Michale, ja chciałabym wrócić do słodkiego tematu, bo też sporo osób pytało, no jak żyć w takim razie, skoro ten cukier robi taką dewastację w naszym organizmie, a jednak chce się od czasu do czasu zjeść ciastko, czy latem zjeść lody. Wszystko jest dla ludzi. No przecież nie zamienimy się w ascetów. To przynajmniej ja nie mam takiego pomysłu na życie. A lubię coś słodkiego przekąsić.
No właśnie. Może tutaj znowu powinniśmy pójść tą drogą takiego środka i wybrać jakiś taki zdrowy rozsądek. Natomiast jeżeli ten cukier będzie dominował w naszej diecie, no to możemy się spodziewać różnych komplikacji ze strony naszego zdrowia. Nieraz już o tym rozmawialiśmy, że dużo łatwiej jest zarządzać zdrowiem niż chorobą. Więc możemy wybierać na przykład te takie bezpieczniejsze formy cukru, czyli na przykład zamiast słodkiej czekolady możemy wziąć sobie kawałek gorzkiej czekolady i w ten sposób i nakarmimy nasz mózg i dostarczymy sobie jakichś dobrych antyoksydantów i dobrych tłuszczów, a jednocześnie nie będziemy tak opierali tej naszej przyjemności na samym cukrze.
Pytanie, co to znaczy gorzka czekolada, bo to są różne stopnie, 70, 80, nawet 90, próbowałam 90. No jest to dość ekstremalne doświadczenie.
Czasami,
prawie jak kakao byśmy sobie zjedli.
No, jak spojrzymy sobie na tą półkę, to wybór naprawdę jest strasznie, strasznie duży, więc wybierajmy tą czekoladę, która ma jak najwięcej kakao, ale też, czy też masy kakaowej, ale też bez przesady, żeby się nie okazało, że później mamy w ustach smak gorzkiego kakao. Ale jednocześnie warto spojrzeć na przykład na składy takiego kakao dla dzieci. Nie wiem, jak to, nie chcę wymieniać nazw handlowych, ale mamy takie misie, czy tam inne maskotki pod tą nazwą i to są zazwyczaj takie plastikowe pojemniki, w których jest takie jasno-niebieskie kakao, które później mieszamy z mlekiem. To dla ciekawości proszę odwrócić i sprawdzić, ile w 100 gramach tego produktu znajduje się cukru. I no, mogę tutaj ujawnić tajemnicę, że to jest często 70-80%, więc tak naprawdę te takie kakao, które robimy naszemu dziecku, to zazwyczaj jest po prostu 80% cukru i 20% kakao, więc to, czy też innych, żeby tam było tylko kakao w tych 20%. Więc zobaczmy, że takie nasze wybory żywieniowe później decydują o tym, ile tego cukru sobie dostarczamy i to póki nie przeczytamy tego opakowania, tego napisu na opakowaniu, to nie zdamy sobie sprawy, ile już dostarczyliśmy sobie tego cukru.
Ja też myślę, panie Michale, że to jest gruby temat przekąski dla dzieci.
No tak.
Wiadomo, co się kryje, wiadomo, jak to działa na najmłodszych. Dzieci chcą od razu, widzą, jedzą wzrokiem. Zresztą my wszyscy chyba konsumujemy najpierw wzrokiem, ale dzieci szczególnie są na to narażone, więc może kiedyś podjęlibyśmy taki temat. co się kryje w dziecięcych produktach, które mają być rzekomo zdrową przekąską.
No tak, ale też jak połączymy to z tym dzisiejszym tematem, to zobaczmy, jak wiele dzisiaj dzieci, czy też młodzieży cierpi z powodu, no, czy depresji, czy obniżonego nastroju, czy chorób psychicznych, czy uczucia lęku. I zobaczmy, że ten nasz sposób odżywiania i to, ile tego cukru dostarczamy sobie, jak bardzo wpływamy na ten stan zapalny, który się pojawia w związku z tym, jak się odżywiamy, jak bardzo może mieć to wpływ jednak na naszą kondycję psychiczną.
To prawda. Wróćmy w takim razie jeszcze do tej relacji mózg-jelita, bo mieliśmy dzisiaj rozszerzyć temat.
Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, to myślę ważne, żeby to wybrzmiało, że nie leczymy dietą depresji. Prawda, że na sposób odżywiania on może mieć wpływ i może nam pomóc. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że bardzo ważna jest pomoc psychiatry, bardzo ważna jest farmakoterapia w związku z tym. I bardzo ważna też jest psychoterapia. Są nawet tacy, którzy uważają, że działanie farmakologiczne, czy też ingerencja poprzez najczęściej SSRI, czyli te selektywne
wychwyty
tak, serotoniny, to, że ta farmakoterapia nie działa bez psychoterapii. To jakby nie jest może moja działka, ale nieraz o tym słyszałem. Ale z drugiej strony też, żeby to wszystko miało sens, to potrzebna też jest odpowiednia dieta i odpowiedni sposób odżywiania. I w ten sposób, jak dopiero holistycznie zaczniemy oddziaływać na ten nasz organizm, tak całościowo, z każdej strony, to się okaże, że ta interwencja może okazać się skuteczna i to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. No i takim ostatnim elementem, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, a który mógłby nam pomóc w tym, jak się czujemy, to jest jakaś suplementacja. I tak jak już wspominaliśmy o tym, że na nasz nastrój, na to jak działa nasz mózg, bezpośrednio wpływają jelita, tak my możemy dzięki jakiejś suplementacji poprawić sobie skład tej naszej mikroflory, tego mikrobiomu jelitowego. I no, dzisiaj znane są takie substancje probiotyczne, które nazywamy psychobiotykami, które oddziaływują na nasz organizm, które pozwalają zadbać, też poprawić nasz mikrobiom jelitowy i przez to oddziaływać na właśnie powstawanie tych neuroprzekaźników, czyli serotoniny, czy też GABY, czy też dopaminy.
A co to jest właściwie ten psychobiotyk? Z czego on się składa?
Psychobiotyk jest po prostu określonym szczepem bakterii, który jest zawarty w tej pigułce. Tylko że jest on dobrany w taki sposób, dzięki badaniom, dzięki pracy naukowców, udało się oznaczyć szczepy bakterii, które mogą oddziaływać na ścianę naszego jelita, których obecność w naszym jelicie bardzo korzystnie później oddziałuje na funkcjonowanie naszej głowy. Więc są to po prostu głównie dwa szczepy bakterii, które tam są zawarte.
No tak, ale czy ten psychobiotyk powinien być włączony na stałe do naszej diety? Czy raczej powinien być zażywany okazjonalnie w sytuacjach jakichś kryzysów, depresji, obniżonego nastroju?
Raczej. Generalnie powinniśmy się tak odżywiać, żeby te nasze jelita w sposób naturalny były jak najlepiej zadbane. Natomiast w sytuacji, kiedy czujemy, że nasza dieta być może nie domaga albo czujemy się trochę słabiej, to taka interwencja związana z suplementacją psychobiotykami jest jakąś taką formą zastępczą naszego odżywiania. Ale z drugiej strony są też tacy, którzy uważają, że jakby ilość tych drobnoustrojów, ilość bakterii, które potrafimy sobie dostarczyć z tymi psychobiotykami, jest wielokrotnie większa od tego, co jesteśmy w stanie sobie dostarczyć w jogurcie, czy w kapuście kiszonej, czy w jakichś innych substancjach. W związku z tym, no, przy obniżonym nastroju, przy jakichś zaburzeniach, kiedy czujemy, że potrzebujemy jakiejś interwencji, to warto wtedy włączyć po prostu te substancje na jakiś czas i w ten sposób również oddziaływać na pracę naszych jelit. I no, w ten sposób jesteśmy w stanie zagwarantować sobie lepsze funkcjonowanie i jakby niektórzy nawet mówią o takim procesie pustynnieniu jelit, czyli o tym, że w naszych jelitach po prostu tworzy się pustynia z punktu widzenia zawartości tego mikrobiomu. Więc odżywianie czy też dołożenie tych psychobiotyków na pewno może być wspomagającą terapię formą
leczenia. To tak trochę może jak probiotyki przy antybiotykach, tak? Warto jednak od czasu do czasu wziąć. Czy jest pan zwolennikiem brania probiotyków? Czy można to też naturalnie jogurtem, kapustą kiszoną, naszą florę bakteryjną, która jest troszkę przeorana przez ten antybiotyk?
Psychobiotyk jest również probiotykiem, tylko jest to specjalny rodzaj probiotyku. Więc tak, jestem zwolennikiem dostarczania sobie probiotyków. Szczególnie w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do jakiejś ingerencji. Ale jakby wszyscy wiemy o tym, że w momencie, kiedy przyjmujemy antybiotyki, to powinniśmy sobie dostarczyć jakichś probiotyków, które zregenerują te bakterie, które są w ścianie naszego jelita. I to jakby jest taka standardowa procedura. Natomiast mało osób wie, że taką standardową procedurą również powinno być włączenie psychobiotyków w sytuacji, kiedy mamy słabszy nastrój i kiedy lekarz diagnozuje u nas jakąś chorobę psychiczną. To też ważne. Te leki, o których wspomnieliśmy, czyli SSRI, one również oddziałują na nasze jelita negatywnie. Więc z jednej strony one nam pomagają wtórnie wychwytywać tą serotoninę, tak żeby ona była przekazywana do kolejnego neurona, ale z drugiej strony te leki również upośledzają działanie naszych jelit. To ostatnio nawet w gabinecie swoim w pracy miałem taki trudny przypadek, ale osoby, która z jednej strony chorowała z powodu depresji, natomiast bardzo często choroby emocjonalne, choroby psychiczne somatyzują się w naszym organizmie, czyli mówimy o psychosomatyce, prawda, czyli o połączeniu takiej fizyczności naszego ciała razem z naszym mózgiem, więc ta osoba z jednej strony miała zaburzenia funkcjonowania żołądka, czyli miała jakiś tam refluks, rozwijający się helikobakter, prawda, czyli nie czuła się dobrze z punktu widzenia działania układu pokarmowego. W związku z tym, że przez długi czas przyjmowała inhibitory pompy protonowej, czyli takie IPP leki, czyli taką standardową odpowiedź lekarzy z punktu widzenia słabo działającego żołądka, to długotrwałe przyjmowanie tych leków oddziałuje również na to, jak później funkcjonują nasze jelita, czyli bardzo często prowadzi do jakiejś dysbiozy jelitowej, ale z drugiej strony pozwala rozwinąć się SIBO, czyli przerostowi bakterii jelita cienkiego, które znowu oddziałują na nasze samopoczucie i na to, jak funkcjonuje nasza głowa. Więc zobaczmy, jak to ze sobą jest bardzo połączone, że te dysfunkcje układu pokarmowego, żołądka, przyjmowanie leków z tego tytułu, później problemy jelitowe, czy to związane z SIBO, czy też właśnie z dysbiozą jelit, one generują kolejne problemy związane z funkcjonowaniem naszej głowy. Więc to jest czasami tak zawikłane i teraz taka osoba nie dość, że nie może zdrowo się odżywiać w sposób taki standardowy, czyli na przykład prowadzi dietę śródziemnomorską, bo dla niej zjedzenie takich rzeczy powoduje natychmiast jakieś dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nadprodukcję metanu, prawda, czyli bolesność brzucha, zgagi z powodu obecności warzyw świeżych, więc trudno jest takiej osobie w ogóle przywrócić funkcjonowanie tego ładu i składu. W związku z tym wtedy taka praca z dietetykiem jakby pozwala tak krok po kroku wyjść z tej sytuacji i zadbać o to, żeby
ten układ pokarmowy. To się robi trochę błędne koło, jeżeli osoba leczy się z powodu depresji czy zaburzeń lękowych. I problemy układu trawiennego jeszcze mogą pogłębić te stany lękowe, czy nawet samopoczucie. No to nic przyjemnego, jak się źle czujemy z powodu żołądka, jelit, wątroby, czy czegokolwiek.
I u takich osób, u których problemy układu pokarmowego są tak zaawansowane, dawanie takich rad, tylu musisz zjeść więcej zielonej kapusty, prawda? Czy musisz więcej jeść jakichś tam innych składników, na przykład, nie wiem, orzechów, kiedy ten żołądek boli, staje się po prostu bezsensowne, dlatego że z taką osobą trzeba popracować tak, żeby ona wyszła z tego właściwie takiego kąta, którego nie ma, wydaje się, że w pewnym momencie nie ma wyjścia, i żeby powoli przywrócić pracę tego układu pokarmowego i żeby też ta nasza głowa mogła odzyskać równowagę dzięki temu, że ten układ pokarmowy zaczyna funkcjonować tak jak trzeba. Pojawia się ta szczelność jelitowa. Te cytokiny prozapalne się nie przedostają, prawda? Pojawia się kwas GABA aminomasłowy w naszych jelitach. I wszystko powoli zaczyna wracać. Ale to wymaga czasu i takiej cierpliwości.
I po raz kolejny potwierdza pan, że żaden nasz organ nie działa w oderwaniu. Wszystko jest ze sobą połączone. To jest po prostu bardzo precyzyjny mechanizm. jubilerski, powiedziałabym. Dlatego trzeba bardzo o niego dbać.
Jak w szwajcarskim zegarku.
Tak jest. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję, panie Michale. Słyszymy się i widzimy za tydzień o stałej porze. Dominikowi Lewickiemu i Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.